10 minut po godzinie 20 i teraz będziemy rozmawiać o uniwersalnych środkach na przeziębienie. Na przeziębienie i nie tylko. Tydzień temu było o miodach, dziś o produktach pszczelich, o ich rodzajach, właściwościach zastosowania. W studiu pan Czesław Słodnik, pszczelarz, pasjonat. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu.
Dzisiaj nasz gość, proszę państwa, przyszedł z fantastycznymi upominkami. Proszę zdradzić, panie Czesławie, co w tych trzech woreczkach ślicznych jest?
A to mamy takie dwa zestawy miodów i to są miody rzepakowe i miód gryczany. I do tego jeszcze taka łyżeczka do nabierania w postaci kręciołka. No i trzeci produkt, ale to zdradzę wówczas, kiedy będziemy zadawać pytanie.
Dobrze. A to są, w tym zestawie są trzy miodziki, tak?
Tak.
Takie rzepakowe, jak jeszcze?
Dwa rzepakowe i gryczany.
I to jest ze zdrowej oczywiście pasieki, tak?
Tak, to jest pasieki z zaboru.
Panie Czesławie, ale na początek krótki wstęp. Zaczniemy od którego to produktu?
Zaczniemy od produktów.
To może jeszcze w kwestii formalnej, to już się państwo domyślają, chyba że pan Czesław też przygotował kilka pytań i za prawidłowe odpowiedzi oczywiście te upominki powędrują do państwa, którzy dobrze odpowiedzą na pytanie. Proszę bardzo, krótki wstęp.
Zaczniemy dzisiaj od tych produktów, które są produktami pozamiodowymi, poza miodami również i powstają one poprzez udział pszczoły i powstają też w ulu, na pasiece. I umówiliśmy się, że dzisiaj dokończymy tą rozmowę o produktach pszczelich.
Tak jest.
Myślę, że damy radę. Także pierwszy będzie pyłek pszczeli.
Sezon, chcę powiedzieć, na przeziębienia trwa, jeżeli może sezon na przeziębienia być, prawda? W każdym razie chorujemy. To jest czas, kiedy chorujemy zdecydowanie więcej na grypę, bo jest grypa. I oczywiście przeziębiamy się jakoś tak bardziej. Proszę bardzo.
Tak, ale tak jak ostatnio mówiliśmy, tą odporność budujemy cały rok poprzez spożywanie produktów pszczelich. Teraz zaczynając od tego pyłku pszczelego, on tak się nazywa, że to jest pyłek pszczeli, natomiast to jest pyłek pochodzący z kwiatów, czyli typowy pyłek, drobinki kwiatów, które pszczoły przynoszą do ula. Polega to na tym, że pszczoła, pobierając te drobinki ze słupków kwiatowych, okleja sobie tylne obnóża. Przy pomocy śliny przykleja właśnie drobinki pyłku. I z tym pyłkiem, czyli widać taka pszczoła, która jest obciążona właśnie zapasem, który udało jej się zrobić, ona leci sobie do ula i w tym ulu składa to do komórek woskowych, czyli do plastra i tam to magazynuje. Ale w jaki sposób go pozyskać? No bo to jest pewien problem. Dlatego pszczelarz zakłada na wylotku tak zwaną łapacz pyłku lub poprzez dennicę i poprzez odpowiedni otwór przechodząc gubi ten pyłek. To leci sobie do skrzyneczki, mamy gotowy produkt, który trzeba potem wysuszyć, przygotować odpowiednio, przemrozić, wysuszyć i jest gotowy do spożycia. Ale to jest dopiero część pracy, bo mamy ten sam produkt, tylko w wersji przetworzonej i on się nazywa pierzga. Kolejne pszczoły w ulu powodują to, że ten pyłek trzeba w jakiś sposób zakonserwować. Czyli znowu go obrabiają swoją własną śliną, ubijają i składają w komórkach woskowych. Tam następuje proces takiego kiszenia, czyli fermentacji mlekowej i ten produkt jest zakonserwowany, gotowy do tego, żeby go użyć później, bo to jest pokarm pszczół. Przede wszystkim to jest bomba witaminowa, jeżeli mówimy o nas, natomiast dla pszczoły to jest białko. W tym produkcie jest ponad 50% białka, czyli więcej jak w tak zwanej dobrej, chudej wołowinie. Czyli mamy naprawdę produkt, który buduje nasz organizm i tutaj kolejny to jest pierzga.
Mhm. Czy pytanie już jest, czy jeszcze nie?
No może jeszcze pomówimy sobie o właściwości tego pyłku.
Proszę bardzo, właśnie.
No pyłek ma właściwości, tak jak mówiłem, odbudowuje organizm i to szczególnie po jakichś ciężkich przejściach chorobowych, warto to stosować. Czyli po terapii na przykład związanej z chemioterapią. Takie właśnie ciężkie. Nasz organizm jest wyczerpany i wówczas warto sobie zastosować taką terapię z pyłku. Również ma właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, no i przeciwnowotworowe. Mhm. Jak go spożywać? Najlepiej rozpuszczać...
Przeciwmiażdżycowe też?
Też przeciwmiażdżycowe. Mhm. Najlepiej go rozpuszczać w wodzie, czyli przygotować sobie taką papkę wieczorem. Nie każdy to lubi, bo smak jest specyficzny.
Niedobry
to jest.
Jest
taki roślinny smak i niekoniecznie może to jest smaczne. Ale można dodać na przykład do kefiru, do jogurtu.
No właśnie, a jeżeli dodaje się ten pyłek, czy do pyłku się coś dodaje, czy pyłek do czegoś się dodaje?
Raczej pyłek do czegoś.
A, pyłek do czegoś.
Tak.
To nie traci właściwości?
Nie. Tu nie ma tych obaw. Zresztą z produktami pszczelimy jest tak, jeżeli one się rozpuszczają, to jest dla nich to korzystne, bo wzmaga się ich działanie. Także warto to w taki sposób stosować. Będzie oczywiście smaczniej, a jednocześnie...
To pan już wypróbował. To jaka wersja jest najsmaczniejsza? Bo rzeczywiście w wodzie rozpuszczony to jest...
To on nie jest za smaczny. Natomiast w jogurcie jak najbardziej, jeżeli ktoś rano lubi sobie zjeść na przykład płatki owsiane, dosypać do płatków owsianych.
A on nie musi się rozpuścić?
Niekoniecznie. Można sobie chrupać taką wersję ususzoną.
No i to myślałam, że musi być rozpuszczony, bo słyszałam, że najlepsza, że dobra wersja jest taka, że wieczorem rozpuścić łyżkę czy łyżeczkę na szklankę?
Łyżeczkę, tak, 3 łyżeczki na dzień to już jest taka porcja.
Czyli łyżeczkę wieczorem rozpuścić w ciepłej wodzie i rano to wypić.
I rano to można taką papkę zjeść lub wypić, ale będzie smaczniej z jogurtem.
Dobrze, ale chodzi mi o to, czy ten czas rozpuszczania ma znaczenie. Czy to jeżeli my...
Jest lepiej przyswajalny, ale jeżeli ktoś lubi w takiej wersji naprawdę takiej typowej, która się uzyskuje...
To można ze słoiczka.
Można sobie ze słoiczka pochrupać. Zjeść łyżeczkę, pochrupać, bo on jest suchy, ususzony. Tam jest zawartość bardzo duża suchej basy, gdzieś około 7-8% wilgotności. To jest naprawdę suchutki. I teraz pytanie. Proszę Państwa, czym różni się ten pyłek pszczeli od pierzgi?
Jaka jest różnica między pyłkiem pszczelim a pierzgą? No i mamy już chyba telefon, audycja jest na żywo, a jeszcze numer telefonu warto podać. 68 324 22 55 albo 801 327 462. Powtórzę. 68 324 22 55 lub 801 327 462. Mamy telefon, odbieramy. Jeśli do audycji, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pierwsza różni się tym, że pierwsza to jest tyłek przetworzony i to jest taka bomba kaloryczna.
No bardzo dobrze. Widzę,
a z kim rozmawiamy? Źle pana bardzo słychać, proszę pana.
Jacek z Zielonej Góry.
Pan Jacek z Zielonej Góry.
A pan również ma do czynienia z pszczołami, czy raczej to jest wiedza taką, którą pan dzisiaj usłyszał, czy...
No, nie.
Halo?
Może usłyszałem.
A, usłyszał pan dzisiaj. No to dobrze pan słucha. I bardzo dobra odpowiedź. Także już pierwszy upominek dla pana.
Dobrze, panie Jacku... Chciałby pan jeszcze kogoś pozdrowić o 20:19. Dobrze, pozdrowienia od pana Jacka i zejdziemy z anteny. Ja przypomnę, że w studiu jest pan Czesław Słodnik, pszczelarz pasjonat. Czy jeszcze coś o pyłku pszczelim?
No jeszcze może
ile
to,
razy
to
tak?
Że pyłek ile dziennie? Tak, 3-4 łyżeczki to tak śmiało można sobie skonsumować tego pyłku. A tutaj przed chwilą żeśmy poza anteną z panią redaktor rozmawiali i doszliśmy do wniosku, że chyba najlepszym sposobem będzie dołożenie tego pyłku do owsianki. Bo szczególnie osoby starsze już spożywają tą owsiankę, no bo to i dieta taka, która też odnawia i powoduje to, że trawienie zupełnie lepsze jest, jeżeli się je tą owsiankę. Czyli dodawanie do owsianki jest bardzo dobrym sposobem jeżeli chodzi o spożywanie pyłku.
Nie wiem, czy pan powiedział też, panie Czesławie, że on też ma działanie antyalergiczne, co jest bardzo ważne.
Tak.
W dzisiejszych czasach, kiedy tych alergii jest
również
mnóstwo,
i też jest zalecany osobom starszym, tak, bo tutaj ten organizm już jest nieco gorszej kondycji, także buduje dodatkowo organizm.
Ja przypomnę jeszcze raz numery telefonów 68 324 22 55 albo 801 327 462. I być może mają Państwo pytania do naszego gościa, to bardzo proszę, można też zadzwonić, zapytać. A być może mają też Państwo jakieś przepisy takie na przeziębienie, w których w skład których wchodzi właśnie
produkty
miód, czy inne produkty pszczele, to oczywiście jak najbardziej też prosimy. No właśnie, mamy telefon, czy rzeczywiście jest to jakieś pytanie? Halo? Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja się chciałem spytać pana, czy po prostu nie można tego pyłku z miodem zmieszać?
Jak najbardziej.
Chyba najlepsze to rozwiązanie by było, nie?
Oczywiście, że można wymieszać.
A, wie pan co?
I wtedy będzie słodki. No. Również stosuje się w taki sposób, ale to tutaj akurat chodziło o tą czystą formę, no to czystą formę jak najbardziej, natomiast z miodem również i z innymi produktami tak samo skutecznie działa.
Mhm. No to pozdrawiam i tak tylko chciałem to powiedzieć.
Dziękujemy bardzo.
No to widać, że ktoś stosuje.
I bardzo dobrze. Czy o pyłku pszczelim to już wszystko, czy jeszcze coś warto
może
wspomnieć?
Jeszcze parę słów o stosowaniu w kosmetologii, bo też ma ogromne zastosowanie w różnego typu odżywkach, mleczkach, balsamach, które bardzo korzystnie działają na skórę.
Odżywiająco, ale słyszałam, że odmładzająco też, panie Czesławie. Czyli warto stosować i do wewnątrz, i na zewnątrz. Pyłek pszczeli. Dobrze. Kolejny produkt.
Produktem, którym o dzisiaj powiemy, to będzie propolis. I propolis to jest produkt, który ma dwie nazwy. On się nazywa również kitem pszczelim, ponieważ pszczoły go używają do zapychania wszystkich dziur w ulu. Przynajmniej tak to kiedyś było, bo w tych dzisiejszych ulach styropianowych to niekoniecznie te dziury trzeba zapychać, wręcz robić je, żeby była wentylacja. Natomiast w starych ulach drewnianych i na pewno jak pszczoły na dziko bytowały w przyrodzie, każdą dziuplę było trzeba w jakiś sposób obudować, żeby ten ruch powietrza był taki, jak należy, a żeby nie było przeciągów ulu. Pochodzi to akurat ten kit z żywic roślinnych, pszczoły zbierają drobinki żywic, potem go przetwarzają ze swoją śliną i to ma taką konsystencję półstałą, plastyczną i lepiącą się. W wysokiej temperaturze robi się takim konsystencja oleista. Ale też nazywa się to propolis, czyli mamy dwie nazwy, kit pszczeli i propolis. Jest to produkt bakteriobójczy. Czyli tutaj mają zastosowanie szerokie, gdzie zwalczamy wszelkiego rodzaju zakażenia bakteriami. I tu szczególne zastosowanie przy leczeniu chorób układu oddechowego. A czy od nieżytu nosa, nieżytu gardła, przyjmowanie oczywiście doustne. Nawet takim propolisem można sobie paluszkiem wysmarować jamę ustną. I to już jest pierwszy efekt po 12 godzinach, kiedy czujemy ulgę. Także warto też taki produkt mieć właśnie w takich okresach wzmożonych zakażeń grypowych.
Mhm. Przeziębieniach różnego rodzaju. A słyszałam, że też w nieżytach żołądka jest skuteczny.
Również ma zastosowanie przy leczeniu nowotworów, przy leczeniu również gruźlicy. Z gruźlicą poradziliśmy sobie, chociaż teraz ostatnio słychać, że jakieś przypadki się tam gdzieś znowu pojawiają. Nie ma tej profilaktyki takiej, jak była wcześniej. Natomiast przy tego typu chorobach jak najbardziej można stosować tutaj. A głównie to jest jednak układ pokarmowy i układ oddechowy.
Mhm. Mówi pan tutaj już w chorobach, ale ja rozumiem, że też można profilaktycznie.
Profilaktycznie. Też, ale to jest taki produkt też, który raczej powinno się stosować wtedy, kiedy to zakażenie następuje. Aha. Czyli mamy układ oddechowy, jeżeli złapaliśmy katar, złapaliśmy anginę, jak najbardziej stosujemy wtedy.
No dobrze.
A jeżeli nic nam nie dolega, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, to bo ja wiem, czy to profilaktycznie tutaj jest taka potrzeba.
Nie.
Może i niekoniecznie.
Dobrze. A jeżeli ktoś jest uczulony, po czym możemy się zorientować, że ktoś jest uczulony? Sporo osób jest uczulonych na te produkty pszczele. Czy można jakoś wcześniej się zorientować, czy jesteśmy uczuleni, czy nie?
No pewnie można zrobić testy, tak jak w przypadku każdego uczulenia i wtedy się dowiemy. No wiadomo, że testy to jest cała procedura, którą trzeba przejść, ale ja to mówię, że najlepiej jak pszczoła urządli. To no wtedy się dowiemy, jaka jest reakcja. Ale można sobie z tym
lepiej
poradzić.
Lepiej takich testów nie stosować.
Naszej pasiece akurat mamy adrenalinę w lodówce, także nie ma problemu. Zawsze możemy ją zastosować.
Mamy telefon, tak? Halo?
Dzień dobry.
Witamy. Halo? Halo? O, rozłączył nam się pan, proszę pana, coś nie wyszło połączenie. 801 327 462 lub 68 324 22 55. Być może drugie podejście będzie udane. Halo? Proszę ściszyć radio. Halo, halo? To może z jedynki odbierzmy, dobrze? Bo widzę, że drugi telefon dzwoni. Halo, halo? Na jedynce też nie udane. No czasami tak bywa, audycja jest na żywo, jak państwo słyszą, do 3 razy sztuka, także proszę się nie zarażać, dzwonić. Przypominam, pan Czesław Słodnik, pszczelarz, jest z nami teraz w studiu. Było o pyłku pszczelim, było o propolisie, a teraz kolejny pszczeli produkt.
Ale panie redaktor, mieliśmy mieć pytanie.
Dobrze, za chwileczkę, bo to jeszcze za wcześnie na to pytanie, o którym ja już wiem. Bo to jeszcze za wcześnie. Odbierzemy w międzyczasie jednak telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No ja do audycji w sprawie właśnie tego propolisu.
Proszę bardzo.
No o co to chodziło, prawda? Czy o składniki, czy po prostu o sam ten kit pszczeli, prawda? Do czego się nadaje, tak? Halo?
Tak, słuchamy pana. Nie było jeszcze pytania. Jeszcze nie było pytania, także myślałam, że może pan...
No, aha, nie
pan...
było
jeszcze. Nie, jeszcze nie było pytania. Myślałam, że pan chce o coś zapytać.
No nie, zapytać nie, tylko
rozumiem.
Na temat właśnie tego, prawda, pyłku już było, prawda, tak? A chodziło teraz o ten propolis, nie? Tak, ten inaczej kit.
A czy korzysta pan, czy no właśnie, profilaktycznie stosuje pan taką no właśnie, profilaktykę, czy je pan miody, czy te pszczele produkty też?
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
Są w diecie. Po
prostu, a z jakiego produktu pan najbardziej korzysta, jeżeli chodzi o produkty pszczele? Czy to jest,
no produkty,
czy to są miody,
no to...
czy pyłki, czy...
Miody przede wszystkim. Miody, prawda? No, akacjowy, prawda? No, rzepakowy mniej, prawda? Tak, czy tam z gorczycy, ale lipowy, prawda? Czy no jeszcze inne, prawda? Tam...
No już ostatnio mówiliśmy, że właśnie najbardziej popularnym miodem to
bardzo
jest...
Bardzo panu dziękujemy,
to
pozdrawiamy.
To jest właśnie ten miód lipowy. Że i on w tych okresach takich przeziębieniowych ma największe wzięcie. I tu
tak.
Zapewne pan go też wymienił tutaj. Także.
Tak. Ale działa też podobno uspokajająco miód lipowy.
To jest każdy miód.
Tak? Wycisza
tak.
trochę?
A zwłaszcza powietrze z ula, o którym też za chwilę powiem.
Co takiego?
Powietrze z ula.
To może teraz o
czyli
tym powietrze.
Czyli inhalacja. Czyli to jest kolejny produkt, z którego można skorzystać na pasiece. Ale do tego oczywiście trzeba mieć odpowiednie pomieszczenie. Są takie domki inhalacyjne i... Mieszkają w tym domu pszczoły, tylko że one są na tyle zabezpieczone, że nie wchodzą do środka, żeby nas nie pożądliły. Ale pszczoły wytwarzają taki charakterystyczny zapach, który z ula unosi się poprzez odgrodę, czyli siatkę. I możemy sobie w takim domku posiedzieć tam z 45 minut do godziny i powdychać to powietrze. Raz, że korzyść z tego taka, że to działa odstresowująco. Poza tym, jeżeli mamy przyjemne towarzystwo, można sobie porozmawiać. Nie ma tam oczywiście tej całej elektroniki w środku, tylko to są surowe drewno i zapach z ula.
I czyściutkie, świeże powietrze. Nawilżające też.
Nawilżające, działające na drogi oddechowe, a w szczególności uspokajające.
Uspokajające. Dla wszelkiego rodzaju nerwusów i zestresowanych osób. Dobrze. A korzystają z tego ludzie?
U nas korzystają.
Czy to jest już jakoś takie powszechne?
To nie jest powszechne, dlatego że
to... jest coś nowego?
Myślę, że to jest chyba taki nowy kierunek, bo do tego trzeba mieć przede wszystkim te domki. Można próbować się pochylać nad tym ulem, w jakiś sposób wdychać, ale to ani wygodne, ani przyjemne. Natomiast posiedzenie sobie w takim domku to czysta przyjemność. Domek wygląda podobnie jak sauna. Nawet pierwsi klienci, jak do nas przychodzili, to twierdzili, nawet zajrzeli do środka i sobie mówią, o co tu sauna jest? Mhm. Dopiero mówimy, że tutaj...
Czyli muszą mieć też odpowiednie warunki.
I też kolejna rzecz, która właśnie działa, też tak uspokajająco, to jest ten brzęk pszczół. Mhm. Słychać, jak one w ulu pracują, brzęczą, bo one tam normalnie żyją w tym domku i też produkują miód.
A czy ten właśnie, jak one tak bzyczą, czy brzęczą, czy jak to jeszcze inaczej powiedzieć, to rzeczywiście wszystkich uspokaja, bo niektórych chyba denerwuje.
Może na początku, przez pierwsze 5 minut, tak? Ale już po posiedzeniu, po godzinie, to już można się do tego brzęku w taki sposób przyzwyczaić. I...
One brzęczą czy bzyczą?
Bzyczą.
Zdaniem
bzyczą, bzyczą i tu działanie tego powietrza z pewnością zniweluje nawet te obawy związane
bzyczenie,
z...
Bzyczenie,
obrzęczenie. Bzyczeniem.
Mamy telefon, halo? Halo?
Słucham sobie i myślę, że pszczelarze to muszą być bardzo spokojni, tak jak pan mówi, bo przez cały czas nad urzędem pracują.
Właśnie, o, widzi pan.
Tu trzeba mieć wiele Czesław... pokory. Jeżeli chodzi o zajmowanie się pszczołami, naprawdę trzeba mieć wiele pokory, bo to różnie bywa i można być pożądlonym, ale też jest, to dla zdrowia oczywiście pożądlenie, ale też jest tak, że nieraz coś tam się nie uda i taka rodzina no, odchodzi i wtedy jest ten żal, no trzeba odbudować z powrotem, bo i tak też się zdarza.
A czy pan jest pszczelarzem może? Proszę pana.
Nie?
Nie.
A to jeszcze wszystko przed panem.
Ja już jestem za stary.
Z natury spokojny, czy raczej nie?
Nie wiem, tak po środku może.
Aha, no to może warto skorzystać z takiej terapii. Pozdrawiamy pana serdecznie. Dziękujemy bardzo za telefon. No właśnie, czyli to tak nie jest. Wyjątkowo spokojni ludzie, pszczelarze.
No nie zawsze, ale...
Ale pan ma w sobie taki spokój, panie Czesławie, widzę.
A to taki wyuczony, wie pani.
O ile może być siły spokoju. Wszystkim, proszę państwa, życzymy pszczelarzom i niepszczelarzom wszystkim. To jest bardzo ważne. No dobrze, czy wszystko już mamy o tej...
Jak to się
jeszcze raz fachowo, profesjonalnie nazywa?
To się nazywa propolis.
Nie o propolisie mówię.
Ale mówimy o oddychaniu tak. Właśnie powietrzem tak. Z ula. Inhalacja. Inhalacja powietrzem
ale nie
z
jakoś
ula.
To... Aha, inhalacja powietrzem z ula. Mhm. Czy mamy kolejny telefon? Halo?
Halo?
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałem cię zapytać, bo jest temat o miodzie. Jak długo miód akacjowy, żeby się zcukrzył, ile lat on może trwać?
Czy wie pan, to nigdy tak nie jest, że to jest 100% czysta akacja. Chociaż zdarzają się takie tereny i to są też tereny gdzieś około, chyba w Lesznie i okolice Leszna, gdzie są bardzo słabe ziemie i tam jest kwitnienie tej akacji, można powiedzieć, prawie że czyste. I taki miód potrafi być do 2 lat...
Ja brałem Bogaczowa od pszczelarza.
Do 2 lat potrafi być płynny. Do 2 lat potrafi być płynny. Potem następuje taka minimalna krystalizacja, ale to musi być czysty miód akacjowy. Bo jeżeli tam są domieszki roślin krzyżowych, no to wiadomo, że po roku on już się robi, on już się krystalizuje.
To znaczy, że czysty akacjowy długo stoi.
Tak. Potrafi być do 2 lat płynny. Postaci patoki.
Do 2 lat może być płynny.
No już jest 2 lata, jeszcze jest dalej płynny, dlatego
to bardzo dobry miód akacjowy ma pan. Czysty. Czystej postaci.
Dziękuję.
Proszę
do usłyszenia.
Dziękujemy panu. Jeśli mają państwo pytania, oczywiście dzwońcie, pytajcie. 68-324-22-55 albo 801-327-462. Czyli jeżeli ten miód jest taki lejący cały czas, To znaczy, że to jest dobry miód? Ja słyszałam, że to z kolei ma dużo tam takich sztucznych składników.
Nieprawda, nieprawda, bo to wszystko zależy od gatunku miodu. Mamy miód rzepakowy, który, tak jak już ostatnio mówiliśmy, po 10 dniach on krystalizuje i tu nie ma siły na niego. Można go próbować kremować, wtedy jest bardziej plastyczny. Natomiast czysty rzepak to jest 10 dni i on już jest skrystalizowany. To dlatego, że miody mają glukozę i fruktozę, czyli cukier dwóch rodzajów. Jeżeli przewaga jest fruktozy, to taki miód bardzo długo jest w postaci patoki, czyli późno krystalizuje. Jeżeli jest przewaga glukozy, tak jak w miodzie rzepakowym, to on krystalizuje bardzo szybko, a nie dlatego, że jest oszukany.
No dobrze, a jakie to są miody? Jak rozpoznać, że miód jest miodem oszukanym? O. Użyję tego pana słownictwa.
A czy taki test, który z reguły
skąd się... mamy pewność, że to jest właśnie naturalny, dobry miód?
Wykonuje na przykład zapuszczając tam kilka kropel albo może pół łyżeczki, powiedzmy sobie, do szklanki wody. Jeżeli to rozpuszczenie następuje bardzo szybko, no to można sądzić, że duża część tego miodu jest sfałszowana i że tam jest jednak syrop cukrowy. Jeżeli to rozpuszczenie będzie dość długo trwało, no to zapewne to jest miód czysty.
A jeszcze jakiś inny sposób jest? To jest najprostszy,
myślę, że
tak?
To jest taki najprostszy. No, oczywiście można dawać do laboratorium, do badania, no, ale
nie
będziemy ze słoikiem biegać po laboratoriach.
A dlaczego nie? Czasami trzeba też, można pójść do laboratorium. Panie Czesławie, czyli ten najprostszy domowy sposób, tak? Rozpuścić
i zobaczyć, jak on szybko się będzie
rozpuszczać. Znaczy rozpuścić, do wody dodać, tak?
Dodać do wody i obserwować, jak się szybko rozpuszcza. Jeżeli się szybko natychmiast rozpuszcza, to z pewnością to jest syrop cukrowy.
A czy miód się może zepsuć? I po jakim czasie?
Znaczy, akurat w piramidach faraonów też odnaleziono miód. I on się nadawał do spożycia. Był wysoce skrystalizowany, natomiast nie powinien się zepsuć miód. Bo to też zależy od ilości wody w tym miodzie. Jeżeli tam jest za duża ilość wody, może nastąpić fermentacja takiego miodu. To nie jest to, że on jest zepsuty. Natomiast jest taki, widać, że zaczyna fermentować, ale dość duży nadmiar wody spowoduje dość wysoką, burzliwą fermentację. Też trzeba na to zwracać uwagę. Zresztą kupując miód, no to kupujemy go w jakimś celu. To nie jest tak, żeby on na półce stał u nas w domu przez 2 lata albo dłużej. My powinniśmy go kupić, zjeść i kupić następny.
To zdaniem pszczelarza, ale czasami jest tak, że w danej chwili potrzebujemy, a potem może już nie, albo nie lubimy, albo no różne.
Znaczy od sezonu do sezonu to jest tak około, nawet mówi się 3 lat, ale tam przepisy dzisiaj, nasze przepisy, które w Polsce funkcjonują, mówią o 18 miesiącach.
To jeszcze proszę przypomnieć, w jakich warunkach, bo to jest też ważne, przechowujemy miód.
Przechowujemy z reguły w temperaturze...
Miód i te pszczele inne produkty.
W temperaturze, jeżeli chodzi o miód. Bo pyłek to możemy przechowywać go sobie w domu, tam w kuchni i to nie ma żadnego tu większego znaczenia. Byle nie naciągał wilgoci.
Dobrze, a czyli w szklanym jakimś pojemniku pyłek?
Najlepiej w szklanym pojemniku.
A musi być ciemny, czy szkło, czy jasne?
Jeżeli chodzi o pyłek, to nie.
Nie ma znaczenia. Dobrze.
Nie ma to znaczenia. Miód też nie powinien być wystawiany na słońce, czyli nie powinien stać na słonecznym parapecie. Ale możemy, jeżeli na bieżąco spożywamy...
W szafce
kuchennej nie należy go wkładać do lodówki, bo miód nie lubi niskich temperatur. Temperatura to powinna być z reguły tak, jeżeli sobie kupimy na zapas i byśmy go chcieli przechowywać, 15-18 stopni to jest najlepsza temperatura do przechowywania miodu.
Dobrze. Ja bym teraz chciała, żeby pan powiedział, panie Czesławie, parę słów o pszczelim jadzie.
O.
Jad pszczeli.
No, jad pszczeli to myślę, że nie każdy się odważy stosować w tej czystej postaci, czyli w postaci urządzenia. No, bo to jednak jest bolesne. Objawia się również obrzękiem i czerwonym obrzękiem i potem się może okazać, że dość smożoną opuchlizną. Natomiast działanie oczywiście są osoby uczulone i wówczas, tak jak wcześniej mówiłem, stosowanie tej adrenaliny tak na bieżąco zapobiega temu, że możemy dostać tam jakiegoś...
Dobrze, a jeśli ktoś nie jest uczulony, to w czym jad pszczeli może pomóc? Komu? W jakich okolicznościach, warunkach czy schorzeniach?
na wszystkie choroby związane z układem kostnym. Także tutaj mówiliśmy o tego typu chorobach, które wiążą się właśnie z naszym reumatyzmem, artrytyzmem, jakimś gośćcem. To tego typu sprawy jak najbardziej, jeżeli jest to bezpośrednie urządlenie, to jest to najlepsze i największe działanie.
Czyli
ale oczywiście
na tak zwaną rwę kulszową też,
również,
tak?
Również. Mhm. Ale to mówię, trzeba pewnej odwagi, żeby się zdecydować na taką kurację, gdzie się przychodzi na pasiekę.
Następuje, jak to wygląda taka kuracja? Ale mówimy oczywiście o osobach, które nie są uczulone.
Tak, tak. Mhm. Następuje, no, pszczelarz oczywiście bierze tą pszczółkę, przykłada w odpowiednie miejsce, no i pszczoła pod niewielkim uciskiem powoduje, że ona dostaje sygnał, że coś się dzieje nie tak i po prostu żądli. Czyli wbija to żądło. Oczywiście taka pszczoła umiera. Mhm. I to trzeba być tego świadomym. Pszczoła ma haczykowate żądło i ono wchodząc pod skórę, wypływa tam oczywiście jad, ale pszczoła za sobą zostawia to żądło i niestety wychodzą jej wszystkie wnętrzności. Także po paru godzinach umiera. Natomiast działanie tego jest dość skuteczne, jeżeli chodzi o zapobieganie albo leczenie tego typu
choroby. Co się
choroby.
Potem z to żądło wyjmuje?
Natomiast
tak?
Można w inny sposób pozyskiwać ten jad, taki mniej szkodliwy, inwazyjny dla pszczółki. No, pszczoły wchodząc do ula, zakłada im się taką siateczkę i tam są niewielkie ładunki elektryczne i one podrażnione puszczają jad. I ten jad następuje, potem jest zbierany i właśnie taki sposób zbierania jadu jest stosowany w farmacji. No, dodaje go się do odpowiednich leków, które w tym kierunku mają oznaczone działanie i jest to oczywiście bardziej humanitarny sposób, no bo pszczoła nie ginie.
Zdecydowanie, no chyba mi się nie podda takiej terapii. A ile tych pszczół musi zginąć, żeby, nie wiem, czyjąś rwę kulszową wyleczyć?
O, taki pierwszy chyba zagień z 10 sztuk to już by...
No to sporo, natomiast, szkoda pszczół.
Natomiast mamy ich w ulu w sezonie około 80 tysięcy. To też patrzmy
ale
na to.
Ale każdą trzeba chronić i w dzisiejszych warunkach...
Wszystko się zgadza, ale jak to w przyrodzie, każdy ma swoją rolę. I pszczoła również.
No, dyskutowałabym tutaj, panie Czesławie. Mamy telefon chyba, odbierzemy, audycja jest to na żywo. Halo, halo.
Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam na imię Tomek, żonie, no, z kilkaset kilometrów od Zielonej Góry w stronę zachodu. Chciałbym, znaczy tak, nie słyszałem od początku audycji, to być może powtórzę pytanie.
To proszę.
Bo, znaczy, tak zbierało mi się na pytanie o pyłek kwiatowy.
Proszę bardzo, było już o pyłku, ale proszę pytać.
Aha, no właśnie, tak myślałem.
Rozpoczęliśmy od pyłku. Tak,
przeczytałem w kilku periodykach, no czy takich fachowych pismach, że za każdym razem ten pyłek kwiatowy jest innej konsystencji. Bo i to, jak na przykład w Zielonej Górze jest taka jedna apteka, nie będę mówił, jakaś tam, kolejki zawsze są i tam się ktoś idzie, kupuje pyłek kwiatowy. No, a pyłek kwiatowy ktoś przeczytał, że jest na to i na to i na to. Znaczy wspomaga. A za każdym razem, moim zdaniem, ten pyłek kwiatowy jest innej konsystencji. I... No to proszę wybaczyć, jeżeli pan by tak króciutko powtórzył to, bo nie słyszałem. Czy zawsze ten pyłek kwiatowy pomaga?
Oczywiście.
Na te same dolegliwości, czy...
Oczywiście, że pomaga. Natomiast co do konsystencji, musiałbym to zobaczyć. Trudno mi się odnieść. Natomiast te prawdziwe odnóża pszczele, bo również taka nazwa funkcjonuje, pyłku, odnóża pszczele, to jest to, co pszczoła przynosi z kwiatka. Ona ten pyłek poprzez ślinę swoją, drobinki pyłku skleja i na trzecich odnóżach niesie do ula. I to są takie żółtawo-kolorowe kuleczki. I to jest ten produkt, który pochodzi bezpośrednio od pszczoły. Nieprzetworzony, czysty, zdrowy pyłek. Być może myśli pan o również drugim produkcie i to jest pierzga.
Znaczy nie, jeśli mogę panu wejść słowa. Chodzi o to, że pszczoła za każdym razem na jakiś inny kwiat napotyka.
A to dlatego pyłek ma różny kolor. Może to być.
Ale czy ma takie same właściwości i wartości?
Inny skład. Mhm.
Tutaj, jeżeli chodzi o ten skład, to są niewielkie różnice. Czy to będzie pyłek koloru żółtego? Mogą mieć na pewno wpływ, ale jeżeli pszczoła będzie znosiła pyłek z takiej rośliny, która się nazywa facelia, ostatnio też o niej mówiliśmy, to jest ta niebiesko kwitnie, to ten pyłek będzie niebieski. No bo tak kwitnie roślina. A jeżeli to będzie rzepak, to on będzie piękny, żółciutki albo mniszek. Mniszek podobnie.
Czy ma takie samo działanie? Pewnie tutaj też
działanie
o to chodzi.
Działanie jest podobne.
Czy to jest obojętne, z jakiego kwiatka jest ten pyłek, tak? Czy z jakich kwiatków?
Ważne, żeby to były czyste kwiatki. Żeby nie były tam zapalone, tak? czyste kwiatki.
Wydaje mi się, że tu potrzeba jakiegoś tak dopracowania, takiego naukowego, bo może się mylę, nie? No jestem laikiem, bardzo laikiem w tym temacie, ale no trochę tam poczytałem, tak wydawało mi się, że tam, no może pan się odniesie to za tydzień czy za dwa tygodnie do tego tematu.
Ale też muszę panu powiedzieć, że takiego czystego pyłku, o którym pan myśli, że da się pozyskać, jest to też praktycznie niemożliwe. Bo mimo, że jakiś pożytek intensywnie kwitnie, no to część pszczół również korzysta z innych pożytków. I on zawsze jest pomieszany. To nie jest tak, jest pewna przewaga. Na przykład przy rzepaku, no widzimy, że to jest ten kolor żółty, rzepak mniszek, ale też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, nie? Jest przewaga żółtego. Jeżeli mówimy o takich roślinach już kwitnących w końcu lata, to będzie przewaga właśnie kolorowych, pomarańczowych, aż podchodzących pod niebieskie. Także też mamy różnicę, ale nigdy nie będzie czysty pyłek z danej rośliny.
Czy za każdy...
Nie zawsze da się to zrobić, to opracowanie,
Panie
i Bogusiu, udowodnić.
Czyli pszczoły mają swój rozum.
Mądre stworzenie.
My korzystamy z tych produktów. No, wiadomo, pszczelarze podkradają to z ula, no bo przecież to, co pszczoły produkują, to one nie produkują dla nas. One produkują to dla siebie. Bo pyłek to jest białko. Białko, które służy do tego, żeby mogły wychowywać kolejne pokolenie i żeby same mogły się odżywiać. Także to nie jest dla nas. Pszczelarz podkrada. Tak to jest.
A jeszcze chciałbym tak dopytać. A co będzie, jak pszczół zabraknie? Bo wiadomo, no ja
zginiemy.
Ja to powtórzę, to co wszyscy słyszeli zapewne.
W Chinach już są takie duże jakby to powiedzieć, skupiska ludzi, którzy zajmują się stricte tylko tym, że zapylają te
gruszki.
No, zarabiają tak.
Też
tak?
Widziałam.
Zastępują pszczoły. I być może cały świat, tam Chińczycy będą jeździć i tak dalej. Może tak to będzie? Jak pan to widzi?
Tu trzeba przytoczyć to, co powiedział Albert Einstein. I on nie był pszczelarzem. No powiedział jasno, że zostają nam 4 lata życia. Ja myślę, aż tak źle to raczej nie będzie. Natomiast to, co jest kolorowe...
Mnie się wydaje, że on powiedział 2 lata.
4, na pewno 4. Proszę sprawdzić.
Aha, to przepraszam.
Proszę sprawdzić 4. Ale na pewno będzie szaro na naszym talerzu, bo nie będzie ważne.
O ile będziemy jeszcze,
panie Czesławie. Nie będzie owoców. A będą tylko kukurydza, zboża, bo one nie wymagają zapylenia pszczół.
Czyli dmuchajmy i chuchajmy na pszczoły.
Tak jest.
No to tyle, wyłączam się.
Dziękujemy bardzo i żadnych terapii dla ludzi, gdzie giną przy okazji pszczoły. Ale wracając jeszcze do tego pyłku, czy to może też znaczyć, że kolor tak, tego pyłku może też świadczyć o właściwościach, jakie właśnie ten pyłek ma.
A to trudno mi się do tego odnieść. Nigdy.
Może warto to zgłębić też,
natomiast
ale to innym
może
razem.
Może naukowo w jakiś tam sposób da się to zgłębić, ale tak jak powiedziałem, nigdy
Czesławie,
to nie będzie czysty pyłek.
Bo ja bym
rośliny.
Chciała, żeby ten upominek, chociaż jeden jeszcze dotarł do naszych słuchaczy, to teraz pytanie, bo mamy naprawdę minutkę, proszę państwa. Pytanie?
Znaczy pytanie jest tego typu, jak inaczej nazywa się propolis.
Króciutko. 68 324 22 55 albo 801 327 462. I słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jest, no, tak, klei się ten...
No, co się klei.
No coś z oknem kiedyś.
Dobrze. Proszę nie podpowiadać, bo mamy drugi telefon.
Kit Shelley.
Dobrze, proszę z nami
chyba
zostać.
Chyba naprowadziłem z tym oknem.
No właśnie, i teraz odbierzemy jeszcze z jedynki. Halo?
Dobry wieczór. Już niestety odpowiedź padła.
Padła. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Tak, propolis to inaczej. Kit.
Ale tu, wie pan, ma pan wyjątkowe szczęście, bo upominkiem to jest właśnie propolis. Buteleczka propolisu, czyli propolis rozpuszczony w spirytusie.
A trzecia nagroda zostanie do następnej audycji, panie Czesławie. No, nie zdążyliśmy już dziś. Halo?
Znacie jeszcze pana?
Tak, jestem.
Chodzi właśnie o szerszenie. Czy one chyba zagryzają pszczoły, tak?
Znaczy, szerszeń ma to do siebie, jakby pan postawił coś słodkiego i mięso, to on rzuci się na to mięso. To jest owad mięsożerny. I bywa tak, że on nieraz też trafia do ula i próbuje tą pszczółkę wyrwać. Natomiast jeżeli to jest silna rodzina, to taka rodzina sobie z nim radzi. Bo temperatura właściwa szerszenia jest nieco niższa niż pszczoły. I pszczoły go okrążają, podwyższają temperaturę i on się po prostu gotuje.
Dziękuję.
Proszę pana, jak mnie ugryzł szerszeń i nic mi się nie stało, to chyba nie jestem uczulony.
O, chyba nie. Dziękujemy bardzo.
Szerszeń, tak jak wcześniej mówiłem, pszczoła ma haczyk, szerszeń ma proste żądło, czyli ukuł, wyciągnął i myślę, że tego ja to niewiele bardzo panu zapuścił.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze z jedynki. Ostatni telefon już naprawdę, bo musimy kończyć audycję. Halo?
Dobry wieczór. Szkoda, że pan nie poświęcił troszeczkę czasu na właśnie pokąsenie szerszenie, bo to jest bardzo groźna sprawa.
Dobrze, to następnym razem. Naprawdę musimy już kończyć, panie Czesławie. Także następnym razem kolejne upominki myślę, że zdążymy państwu rozdać. Za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Pan Czesław Słodnik, pszczelarz, pasjonat.
Dziękuję państwu. Do usłyszenia.